Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Bożena Aronowicz, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani prezydent, pani radna, dziś zaczynają się matury. A jak to było na pani maturze?
Była bardzo dawno ta matura. Zdawałam maturę w pierwszym liceum ogólnokształcącym, tu w Zielonej Górze oczywiście.
I był stres?
Proszę?
I stres był, czy nie? Czy na spokojnie, ze stoickim spokojem?
Na pewno stres był, bo chciałam najlepiej wypaść na maturze. I właśnie polski zdawałam z całą moją klasą w bibliotece szkolnej, w sali biblioteki szkolnej. Muszę powiedzieć, że jest to jeden z najprzyjemniejszych, najsympatyczniejszych egzaminów, jaki zdawałam, a zdawałam kilkadziesiąt w swoim życiu. Jeden z najprzyjemniejszych egzaminów.
Pamiętam, i tego życzymy, by to było też dla tych maturzystów, którzy zdają go dziś, bo na początek pewnie stres, później wspomina się go już, tak jak pani może wspomina, z sympatią.
Otoczeni jesteśmy w szkole szczególną zawsze atencją, zdajemy przy naszych bliskich nauczycielach, więc myślę, że ten egzamin również mimo tych trudności w zakresie przygotowania do niego będzie dla obecnych abiturientów szczególnie też dobry, pozytywny i zakończy się super wynikami.
Do tego zdawania jeszcze egzaminu wrócimy za chwilkę. Ja chciałem panią zapytać o wczorajsze świętowanie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w poniedziałek. Wczoraj między innymi Andrzej Duda, prezydent Polski, ale także prezydent Litwy, Łotwy, Ukrainy wczoraj towarzyszyli również przy świętowaniu tego ważnego dla nas dnia. I tutaj prezydent Andrzej Duda przypominał także, że wracają do nas chociażby takie demony przeszłości, jak imperialne pomysły naszych sąsiadów większych. Czy historia nie powtórzy się i czy my możemy swoją suwerenność, swoją wolność świętować w dalszym ciągu?
Na pewno na dzień dzisiejszy tak, ale wolności również trzeba pilnować, tak jak innych naszych praw, należy cały czas mieć baczenie na inne nasze prawa, tak samo również kwestia wolności naszej powinna być cały czas pod kontrolą i trzeba z tej wolności dobrze korzystać. Jeżeli będziemy jako naród razem, trzymać się razem, to na pewno tę wolność będziemy zachowywać. Przypomnę, że Konstytucja 3 maja znosiła pewne swobody takie, które były dotykające państwa, między innymi liberum veto zostało zniesione Konstytucją 3 maja, czyli takiego wnoszenie bałaganu w życie państwa, w życie grupy sejmowej całej i nieraz takie akty są potrzebne, żeby uporządkować niektóre takie, bym powiedziała, buńczuczne, nie zawsze rozsądne postępowanie osób głosujących, posłów czy też radnych, prawda? I takim aktem była Konstytucja 3 maja. Ale również chcę powiedzieć, bo reprezentuję też środowisko rolnicze, chcę powiedzieć, że przede wszystkim Konstytucja 3 maja po raz pierwszy stawiała również chłopów pod ochroną państwa i w ten sposób złagodziła nadużycia pańszczyzny w stosunku do chłopstwa.
Mówiła pani o... Proszę, dokończymy, bo chciałbym następny temat.
Że No tylko tyle, że obowiązywała kilkanaście miesięcy, prawda, konstytucja i no dalsze awantury, dalsze niesnaski pomiędzy szlachtą a królem doprowadziły do zatrzymania derogacji tejże konstytucji, a także w konsekwencji później do rozbiorów. Niemniej jednak ten akt, który określany był jako ostatnia wola i testament gasnącej ojczyzny, ten akt był też takim, bym powiedziała, punktem odniesienia w czasie zaborów i pozwolił nam jako narodowi przetrwać niewolę przez ponad 170 lat trwania, 130, 120 ponad lat trwania zaborów.
Dziś w Sejmie ważne głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy, jedną z najważniejszych spraw dla Polski w ostatnim czasie, i o postawę rządu i opozycji chciałem panią zapytać, czy politycy dziś zdadzą egzamin dojrzałości właśnie, jeżeli chodzi o dyskusję, a później głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy?
No właśnie, powinni sobie przypomnieć sytuację sprzed 230 lat i zastanowić się, może to nie jest akurat, nie głosują tutaj nad aktem konstytucyjnym, ale akt, który wymaga też zgody całego Sejmu. Krajowy Plan Odbudowy przede wszystkim złagodzi skutki tej epidemii, tej pandemii, która bardzo zdziesiątkowała nasze różne instytucje, firmy, a także bardzo duże straty ponieśliśmy w edukacji, w społeczeństwie, w funkcjonowaniu, w opiece zdrowotnej. I jest ten dokument przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej, Rady Europejskiej.
Tylko pytanie, czy tutaj pojawi się jedność czy zgodność? Swoje poparcie zadeklarowało Prawo i Sprawiedliwość. Czy chociażby Lewica, Solidarna Polska czy Konfederacja stoi na stanowisku, że właśnie takim aktem możemy oddawać swoją suwerenność, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed chwilą, a Unia Europejska chce stworzyć super państwo rządzone właśnie z Brukseli. Czy do tego może doprowadzić właśnie oddawanie części tych kompetencji,
ale
czy zadłużanie się wspólnie?
Potrzebujemy na te wszystkie reformy strukturalne i inwestycyjne, potrzebujemy środków finansowych. To jest perspektywa finansowa do 2026 roku. Te najbliższe 3 lata będą szalenie trudne, nie tylko dla Polski, w ogóle dla wszystkich krajów europejskich, świata, więc jeżeli chcemy się skazać na niebyt, na pogarszanie się sytuacji zarówno społecznej, jak i gospodarczej, a może o to niektórym chodzi, to zagłosują tak jak 230 lat temu będą niektórzy próbować tutaj mieszać i pogarszać sytuację Polski. Natomiast jeżeli chcą poprawy, także między innymi, bo w tym Krajowym Planie Odbudowy bardzo akcentowana jest również sytuacja kobiet, jeżeli chcą gorszej sytuacji dla nas kobiet, no to, a przecież tak się wszyscy tutaj za kobietami wstawiają, to zagłosują przeciw. Ale
no właśnie, gładko przychodzi.
To będzie strzał w kolano dla tych, którzy w tej chwili są przeciw wszelkim tym tarczom antykryzysowym.
Gładko przechodzimy do tematu spraw kobiet. A temat nie jest wcale tak oczywisty. Plac Praw Kobiet tydzień temu na sesji Rady Miasta taki plac został przegłosowany, w sensie tego, że ma powstać taki plac. Wśród argumentacji pojawiła się taka, że w dobie, gdy w Polsce miliony kobiet są na ulicach bite i prześladowane, taki plac Praw Kobiet powinien się pojawić w Zielonej Górze. Ja cytuję uzasadnienie pana Filipa Czeszyka, radnego klubu Zielona Razem, bo ono mnie wbiło w pewnego rodzaju zdumienie. W którym kraju żyje pan Filip Czeszyk, że takie prześladowania mają miejsce według pani?
Ja nie wiem, w jakim kraju żyję. Dla mnie to jest szokujące, bo żadne media, czy komercyjne, czy publiczne, nie podawały takich liczb o milionach bitych kobiet. Natomiast pozornie, faktycznie pan redaktor ma rację, pozornie neutralna nazwa Plac Praw Kobiet wzbudziła szereg emocji, ponieważ była wywołana ta nazwa. Podejrzewam, że gdyby było inne źródło powstawania tej nazwy i inne miejsce może wskazane na ten plac czy skwer o tej nazwie, to ta nazwa by przeszła bez żadnych emocji. Natomiast uchwałę przede wszystkim przedstawiały osoby, które absolutnie nic wspólnego z demokracją kobiet nie mają. Nie mają nic wspólnego z szacunkiem do kobiet. Przedstawię tylko tutaj tą sytuację, która jest w naszej Radzie Miasta. Na 25 osób zasiadających w naszej Radzie Miasta są tylko dwie kobiety z najmniejszego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pozostałe kluby, które forsowały i tak szumnie na ustach miały szacunek i poważanie kobiet, nie zaproponowały na swoich listach wyborczych żadnych tak zwanych biorących miejsc kobietom.
A ja zapytam jeszcze tak, bo panie we dwie wyrażały odmienne zdania na tej sesji Rady Miasta. Czy pan głos został wysłuchany w tej sprawie? Czy podjęte zostały z paniami dyskusje też w tej sprawie? Panie jedynie we dwie.
Akurat z nami nikt nie rozmawiał na ten temat. I
to jak to jest z tymi prawami kobiet w Radzie Miejskiej?
Tak jak powiedziałam, prawo wyborcze, to podstawowe prawo wyborcze, w którym daje się miejsce biorące w Radzie, jest przez pozostałe kluby zdecydowanie łamane. Owszem, daje się miejsca wyborcze na listach wyborczych, ale takie, z których wiadomo, że kobieta się nie dostanie do Rady Miasta. Natomiast znalezienie się kobiet w Radzie to jest właśnie możliwość decydowania o szeregu sprawach związanych z życiem tutaj lokalnym w naszej społeczności zielonogórskiej. Ja również też podkreślę, że szereg z tych osób bardzo źle się zachowuje w stosunku do nas. Na rozsądne, racjonalne jakieś propozycje spotykamy się, myślę tutaj o sobie i o pani Olnorze, spotykamy się z reakcją bardzo ironiczną, nieraz prostacką, wulgarną, a jednocześnie mówię, cały czas szafowano tym słowem szacunek, poważanie, walka o prawa kobiet. Dlatego też uważam, że to, co się stało na Radzie, nie mówiąc o tym, że ta uchwała była źle przygotowana, nie było uzasadnienia, w dalszym ciągu to uzasadnienie jest mizerne i niewłaściwe, dlatego że nie podano na przykład kosztów wprowadzenia tego nazewnictwa, przecież będą jakieś koszty z tytułu ustanowienia tablicy chociażby.
Co może zwiastować, że sama uchwała może być cofnięta przez wojewodę?
Proszę?
To może sugerować, że uchwała może być cofnięta przez wojewodę?
Powinna moim zdaniem, bo ten projekt został źle przygotowany, nie mówiąc o tym, że to miejsce nie jest de facto placem, ale tak jak próbował tam zmienić wcześniej pan radny bodajże Zalewski, jest to skwer taki zielony, który
nie spełnia przesłanek placu. O tym pewnie moglibyśmy jeszcze bardzo długo, ale czas naszej audycji dobiega końca. Pani radna, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem była pani Bożena Ronowicz, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa po dziewiątej.